Dobrze, moi drodzy, skończyliśmy mówić, mówiliśmy o małżeństwie dużo dobrych rzeczy, tak? Dużo dobrych rzeczy. Czy czyjeś małżeństwo się zmieniło? Jakoś tak bardziej pozytywnie? Wojtka, który nie ma żony, twoje, no jak? I reszta już jak krew w piach. Okej, okay, mówiliśmy, jak tego nie słuchałeś, to bardzo istotne jest to, żebyś sobie tego posłuchał. A dzisiaj, moi drodzy, zaczynamy znowu nową serię kazań. A taką serię, myślę, o czym jeszcze chyba nigdy nie mówiliśmy. A co jest niesamowicie istotne. Chcemy mówić na temat bitew w naszym życiu. Bitwy w moim życiu, bitwy w twoim życiu, to jest, tak jak ten obrazek pokazuje, tutaj głównie chodzi o walkę. Tutaj chodzi o przeciwstawianie się pewnym rzeczom. I będziemy mówić nieco o tym, w jaki sposób diabeł działa, w jaki sposób działa jego struktura. Co on próbuje robić i czy my jako chrześcijanie, którzy oddaliśmy swoje życie Chrystusowi, czy my mamy przyjmować każde doświadczenie, przyjmować każdy problem, brać to przysłowiowo na klatę, czy być może powinniśmy zrobić z tym coś zupełnie innego, o czym dzisiaj będziemy mówić. Pierwszy list Piotra, 5 rozdział, werset 8 i 9, Biblia mówi tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. Innymi słowy, to o czym mówi Piotr w swoim liście, że diabeł jest naszym przeciwnikiem i on chodzi w koło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Biblia mówi o tym, że diabeł przyszedł po to, aby zażynać, wytracać, okradać, niszczyć, okłamywać. Cokolwiek robi diabeł, jest zawsze destrukcją w życiu człowieka. I chcę ci coś powiedzieć, zanim zaczniemy o tym mówić. Biblia mówi o tym, że są dwie drogi, którymi możesz pójść w swoim życiu. Nie ma innej, są tylko dwie drogi. Jedna jest bardzo szeroka. Tam na tej szerokiej drodze nie musisz nic zrobić. Po prostu sobie żyj. Jeśli chodzi o wąską drogę, o której mówił Chrystus, abyśmy szli tą wąską drogą, to jest droga, gdzie naśladujesz Chrystusa. To nie oznacza łatwego życia. To nie oznacza życia, które nie będzie atakowane przez diabła. To oznacza życie bardzo często, życie prześladowane. Życie ze zmaganiami, ale Bożym przeznaczeniem jest, aby w tych wszystkich zmaganiach, w tych wszystkich kłopotach odnosić zwycięstwo. Tak? Za każdym razem odnosić zwycięstwo i Biblia mówi o tym, że Bogu chwała za to, że On zawsze daje nam zwycięstwo. I obserwując chrześcijański świat, obserwując nasz Kościół, zauważam jedną rzecz, że wielu z nas, łącznie ze mną, przegrywamy czasami bitwy. Czasami przychodzi diabeł, daje nam pewne rzeczy, daje nam pewne doświadczenia i my akceptujemy je jako normalne doświadczenie, które daje nam Bóg. Biblia mówi o tym, że Bóg jest Bogiem, który jest dobrym ojcem, który nas karci. Tak? On nas wychowuje. Kiedy ja mam trójkę dzieci, to chcę wam coś powiedzieć. Kiedy ja karcę moje dziecko, to nigdy nie ma w tym gniewu, nigdy nie ma w tym destrukcji, nigdy nie ma w tym czegoś, że moje dziecko po prostu jest zniszczone przeze mnie, zniszczone emocjonalnie. Moje dziecko nigdy nie czuje się okradzione, moje dziecko nigdy nie czuje się pobite, moje dziecko jest karcone w taki sposób, aby ono w przyszłości, aby to aspekt, który karcę w jego życiu, aby to w przyszłości wyszło mu na dobre. I taki jest Bóg, bo Bóg jest dobrym ojcem. I kiedy Bóg nas karci, to ty wiesz, że Bóg cię karci. To ty wiesz, że musisz przejść przez pewne doświadczenia i przechodzisz je w takim pewnym pokoju. Są różnego rodzaju doświadczenia, tracisz pracę, musisz zaufać Bogu, dzieje się coś innego, musisz zaufać Bogu i kiedy tylko zaufasz, to wszystko wychodzi nam na dobre. Bo Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Nie ze wszystkimi, ale z tymi, którzy Go kochają. Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Natomiast kiedy diabeł przychodzi, czujesz się okradziony. I pamiętam sytuację, kiedy ja zachorowałem na stwardnienie rozsiane, 4 lata temu, kiedy mnie tak zdiagnozowano, to czułem się, jakby ktoś przyszedł do mojego życia, okradł mnie i powiedział mi prosto w twarz, zabiję cię. Miałeś tak kiedyś w swoim życiu? Że czułeś, że diabeł przychodzi do twojego życia i próbuje cię zniszczyć. Miałeś tak kiedyś? Przechodziłeś przez takie bitwy? Przechodziłeś przez takie doświadczenia? I chcę wam coś powiedzieć. Diabeł jest na tyle sprytny. Jest mądrzejszy niż my. Jest mądrzejszy niż my. On zna ciebie lepiej niż ty znasz samego siebie. On zna twoje słabości, on wie, gdzie ty możesz upaść, on wie, gdzie cię uderzyć, aby cię zabolało, diabeł cię zna. I Bóg nie pozostawia nas w tym wszystkim, abyśmy pozwolili diabłu robić wszystko w naszym życiu, co on tylko chce. Ile razy odpowiadasz tak, jak ktoś cię pyta, no jak tam życie płynie? No płynie, ale co to za życie? Ktoś tak kiedyś powiedział? Tak? Wiesz, co to jest? Wiesz, że to jest kłamstwo? Wiesz, że to jest diabelstwo? Bo Biblia mówi o tym, że ja przyszedłem, aby dać wam życie i to życie w obfitości. I ty mówisz, Panie Boże, dałeś mi życie, ale co to za życie? Bardzo często problem nie jest w ogóle w Panu Bogu. Bardzo często problem jest w nas. Co robi z tym Bóg? List do Efezjan, 6 rozdział. List do Efezjan mówi bardzo dużo, bo aż 16 razy mówi o tym, kim my jesteśmy w Chrystusie. Kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, list do Efezjan mówi bardzo często, Paweł mówi bardzo często, kim ty jesteś w Chrystusie. Kim jesteś w Chrystusie? Mówi mnóstwo na temat twojej tożsamości. Ostatni rozdział listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł pisał ten list do Efezjan, kiedy siedział w więzieniu, przyglądał się rzymskim żołnierzom, którzy odwiedzali go każdego dnia i prawdopodobnie widział ich cały czas w tym więzieniu. Kiedy nie był w więzieniu, to widział ich wszędzie, na każdej ulicy, bo było ich w tamtym czasie mnóstwo, to było panowanie cesarstwa rzymskiego. I on odniósł ubiór rzymskiego żołnierza, aby przedstawić nam jedną kluczową, duchową prawdę, którą jeśli złapiesz, będziesz żył w inny sposób. 10 werset, 6 rozdział Biblia mówi tak. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. I za mnie, aby mi kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwa sprawuję w więzach, abym ją mógł z odwagą zwiastować, jak to czynić winienem. To, o czym mówi apostoł Paweł, mówi o kilku ważnych rzeczach, tylko jeśli przyjrzysz się tym 10 wersetom, które są tutaj, to Biblia mówi, że to jest waszą odpowiedzialnością, aby przeciwstawić się diabłu. To jest wasza odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność Boga, aby Bóg się przeciwstawił diabłu. Bóg już się przeciwstawił diabłu. Krzyż Chrystusa jest manifestacją sprzeciwu Boga względem diabła szatana. Gdzie Chrystus odniósł zwycięstwo, Biblia mówi o tym, że Chrystus ogołocił wszelkie nadziemskie władze ciemności. I kiedykolwiek miałeś do czynienia w fizyczny sposób z ludźmi, którzy byli opętani, z ludźmi, z których wyganiałeś demony, to wiesz i masz świadomość, że to nie jest żadna bajka, to jest rzeczywistość. W Polsce coraz więcej mówi się na temat egzorcyzmów, na temat tego, że ludzie mogą być opętani, jakby to było nie wiadomo co. Chcę ci coś powiedzieć, to jest duchowa rzeczywistość. To jest duchowa rzeczywistość. I kiedy miałeś kontakt, kiedy wyrzucałeś z kogoś demony, kiedy modliłeś się o uwolnienie kogoś, dla ciebie to jest... No tak, Biblia o tym mówi, tak? Że tak jak Paweł powiedział, abyśmy się mogli ostać przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, bój nie toczymy z ludźmi, lecz z nadziemskimi władzami. Popatrzcie, jaka jest hierarchia w Królestwie Ciemności. Są nadziemskie władze, są zwierzchności, są władcy świata ciemności i są złe duchy w okręgach niebieskich. W Królestwie Ciemności jest konkretna struktura. Każda zwierzchność, Każdy demon, każdy duch, każdy duch ciemności ma jeden cel. Nienawidzieć tego, co kocha Bóg. Co kocha Bóg? Popatrz w lustro, to kocha Bóg. Bóg kocha ciebie. Diabeł z tego powodu, że Bóg ciebie kocha, on ciebie nienawidzi. I gdyby Bóg tylko na chwilę cofnął rękę od ciebie, to już byś nie żył, ponieważ diabeł cię nienawidzi. On gdyby tylko mógł, by cię zabił. Tak, wszyscy oglądaliśmy teraz w piątek sytuację, która wydarzyła się w Hiszpanii. Kiedy człowiek, który prowadził pociąg, gdzie powinien jechać z prędkością 80-90, jechał z prędkością 190-200, w wyniku czego zginęło tam 70 osób. I wiecie, co wiele ludzi mówi? A gdzie był w tym wszystkim Bóg? Czy ty myślisz, że Bóg był sprawcą wypadku w Hiszpanii? Czy ty myślisz, że Bóg był sprawcą Auschwitz i całego Holokaustu? Czy Bóg był sprawcą wszelkich wojen, które toczyły się prawie cały czas, w każdym roku coś się działo w historii naszego świata? Czy myślisz, że Bóg jest sprawcą? Bóg, który jest dobrym ojcem, Bóg, który kocha? Dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że kiedy człowiek upadł, kiedy człowiek zgrzeszył przeciwko Bogu w ogrodzie Eden, to tam stało się coś jeszcze. Oprócz tego, że on zgrzeszył, to przekazał władzę, którą miał człowiek, to człowiek przez swój bunt i słuchanie diabła przekazał całą władzę diabłu, który ma całe różne spektrum, aby gnębić człowieka. On ma chorobę, on ma wojnę, on ma wszelki rodzaj zboczeń, on ma wszelki rodzaj przestępstw, on ma wszelki rodzaj kłamstwa. Jego spektrum, jego działań jest po prostu olbrzymie. Jest po prostu olbrzymie, w taki sposób on działa. I on, kiedy oddałeś swoje życie Chrystusowi, kiedy nie oddałeś swojego życia Chrystusowi, chcę ci coś powiedzieć, on nie musiał cię w ogóle dotykać, bo ty należałeś do niego, bo ty byłeś jego własnością. Bo ty byłeś jego własnością. Człowiek rodzi się przez bunt Adama, który był w ogrodzie Eden, rodzi się własnością diabła szatana. Człowiek rodzi się własnością diabła szatana przez bunt. I jedyna opcja, aby wyjść spod panowania diabła, jest to, aby wejść pod panowanie Jezusa Chrystusa. Nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji. Nie ma innej możliwości, jak tylko Jezus Chrystus, który ma moc cię uwolnić, który ma moc cię zbawić. Ale diabeł jest na tyle sprytny, że usypia ludzi, oni sobie spokojnie żyją, oni chodzą do pracy, wszystko jest fantastycznie, wszystko jest pięknie, czasami jakiś problem, później przez to przejdą, pojadą na wakacje, jest fantastycznie i później nadchodzi moment śmierci i człowiek doznaje szoku. Bo nagle okazuje się, że został oszukany. Przez kogo został oszukany? Przez mistrza kłamstwa i oszustwa. Przez mistrza kłamstwa i oszustwa. Ilekroć grzeszysz, słuchasz ojca kłamstwa, który ci mówi, zrób to, poczujesz się lepiej. Zrób to, a zobaczysz, że wszystko się zmieni. Zrób to. A zobaczysz, że to ci wyjdzie na dobre. Zrób to i zobaczysz, twoje życie diametralnie się zmieni. I wystarczy czasami minuta, czasami dzień, czasami tydzień, czasami rok, abyś zobaczył, że w momencie, kiedy posłuchałeś diabła szatana, a za każdym razem, kiedy grzeszysz, słuchasz diabła szatana, to zobaczyłeś, że to, co zrobiłeś, przyniosło tylko dewastację do swojego życia. Tylko dewastację do twojego życia. Dlatego apostoł Paweł mówi w wersecie 14, stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości, obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To, o czym mówi tutaj Paweł, mówi o tym, że Bóg daje nam konkretną zbroję, abyśmy mogli się bronić i abyśmy mogli atakować. I chcę wam powiedzieć o tym, co wydarzyło się w tym tygodniu w moim życiu. Ja trochę bitew w swoim życiu już miałem. I stwardnienie rozsiane wcale nie było największą bitwą w moim życiu. W tym tygodniu, we wtorek, to był najgorszy dzień w moim życiu. Nie wiem po prostu, co się stało. Byłem tak zdołowany, byłem tak momentalnie wypalony, byłem tak zawiedziony absolutnie wszystkim i sfrustrowany, że zacząłem wypisywać głupoty do mojej kochanej żony, oskarżając o wszystko na lewo i prawo. Co wywołało tylko jeszcze większą kłótnię i wtorek to przynajmniej do godziny 20 to nie był dobry dzień. To nie był dobry dzień. Wysłałem kilka SMS-ów do ludzi, którym jakoś ufam, aby się o mnie modlili, że to jest najgorszy dzień mojego życia i nie było w tym w ogóle żadnej przesady. I powiem wam, wtorek przeminął, środa przeminęła, jeszcze grupę prowadziłem. Jakoś to poszło, tak, ale czy ja wierzyłem w to, co w ogóle mówiłem, to nie wiem. I był czwartek i siedziałem tu jak dyżo na zielonej łące w tym kościele i siedziałem tak i patrzyłem się w sufit. Byłem tak zdołowany, że nie chciało mi się nawet nic oglądać. Ja zawsze jak chcę się zrelaksować, włączam jakiś serial, oglądam i mój mózg się odnawia. Nie chciało mi się nawet durnego serialu oglądać. Niektórzy z was wysyłali do mnie SMS-y, może chcesz się gdzieś przejść i tak dalej. Nie chcesz wiedzieć, jakie myśli przyszły do mojej głowy, jak mi to proponowałeś. Po co ja mam w ogóle gdziekolwiek iść? Jest tak dobanie, jest tak beznadziejnie. Ja po prostu, to jest jakaś masakra. I przyszedł czwartek o godzinie 15 i nagle zrozumiałem jedną rzecz. Że diabeł robi mi dziurę w mózgu. Że diabeł próbuje zniszczyć mnie całkowicie. Że diabeł próbuje mnie oszukać. Więc o godzinie 15 wstałem i zacząłem się modlić. Ta cała modlitwa trwała pół godziny. To, co zrobiłem, to przeciwstawiłem się diabłu i wszystkiemu, co on robi w moim życiu. Gdybyś zobaczył tą modlitwę moją w ten czwartek, to byś stwierdził, że ja mam coś z głową nie tak, ponieważ było w tym mnóstwo takiej agresji przeciwko diabłu, który próbuje zniszczyć moje myślenie. Po tej pół godziny nagle, momentalnie wszystko odeszło. Wszystko odeszło. To jest coś, co daje nam Bóg. To jest coś, co daje nam Bóg. Możesz się temu poddać. Możesz powiedzieć, no taki mam stan, taki mam czas, tak się czuję, no to jest takie normalne, no i ciągle mi się to przydarza, no ale to tak jest. Możesz to zaakceptować i my dzisiaj będziemy mówić o tym, dlaczego to akceptujesz. Ale możesz się temu przeciwstawić. Ale możesz się temu przeciwstawić. Zauważcie jedną rzecz, że Bóg nam daje zbroję, abyśmy się mogli bronić i atakować, ale naszą odpowiedzialnością jest tej zbroi używać. I wydaje mi się, że nasza zbroja bardzo często jest totalnie zardzewiała. Totalnie zardzewiała. Kiedy patrzysz bardzo często, w jaki sposób przechodzimy przez problemy, w jaki sposób przechodzimy przez różnego rodzaju ataki diabelskie w naszym życiu, to my w ogóle tego nie używamy, o czym apostoł Paweł, zauważcie, jakie tu są użyte czasowniki. Umacniajcie się, przywdziejcie, weźcie, stójcie, opaszcie się, przywdziejcie, weźcie, zanoście, czuwajcie. Kogo to jest odpowiedzialność? My czasami myślimy, że kiedy ja oddałem swoje życie Chrystusowi, kiedy ja mu oddałem swoje życie, moje życie Chrystusowi, to w tym momencie Bóg za mnie wszystko zrobi. To tak nie jest. Absolutnie tak nie jest. To jest kłamstwo. Ty jesteś Bożym współpracownikiem. Ty jesteś odpowiedzialny za stan duchowy, w którym jesteś. Bóg ci daje absolutnie wszystko. To, o czym mówi Piotr w drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, że dano nam wszelkie błogosławieństwo niebios. Mamy absolutnie wszystko, aby prowadzić zwycięskie życie. I żadna choroba, żaden stan emocjonalny, żaden stan umysłowy czy mentalny nie będzie mnie niszczył. Żaden grzech nie będzie mnie niszczył. Ja mam się temu przeciwstawić, bo jest tak olbrzymia moc w imieniu Chrystusa. Jest tak olbrzymia moc w Bogu, który mieszka we mnie, bo Biblia mówi o tym, że większy jest ten, który mieszka w nas, niż ten, który jest na świecie. Bóg ma potężną moc. Bóg ma olbrzymią moc. I gdybyś tylko przez chwilę zobaczył malutką manifestację Jego mocy, od razu by się twoje życie zmieniło i nie pozwoliłbyś deptać diabłu i skakać ci po głowie. Bo jeśli bym teraz ci zadał pytanie, kto z nas prowadzi zwycięskie życie tak szczerze, to myślę, że połowa z nas, będąc szczerymi przed sobą, nie podniosłaby swojej ręki. Dlaczego tak jest? Bo nie robimy tego, o czym mówi apostoł Paweł. Bo nie robimy tego, o czym mówi apostoł Paweł. Po co nam jest potrzebna zbroja? Paweł mówi tak, abyśmy mogli stawić opór w dniu złym. Co to jest zły dzień? Zły dzień to jest czas, kiedy diabeł przychodzi do ciebie i ciebie atakuje. I czujesz się okradziony. Miałeś takie tygodnie, że czułeś się okradziony? Ja wam powiem, że na jakąkolwiek konferencję chrześcijańską jadę, to nigdy nie wracamy stamtąd bez mandatu. Nigdy. Nigdy. Zazwyczaj się to dzieje, kiedy wracamy. Teraz jak jechaliśmy na decydujący moment, stało się to w momencie, kiedy tam jechaliśmy. Super. Wyobraź sobie taką sytuację. Raz łapie nas policja. No i gdybyśmy mieli zapłacić mandat, to jakieś 300, ale litują się nad nami. Chwała Panu. Mówię, Boże, Ty nas ostrzegłeś, że mamy jechać bezpiecznie. No i przejechaliśmy 2 godziny kolejne bezpiecznie. W tym momencie łapie nas znowu policja, która się już nie zlitowała. Która już postąpiła sprawiedliwie, dostaliśmy 200 mandatu i teraz w twojej głowie jest mentalność, że ty za 3 godziny masz mówić o wielkim Bogu. Ty za 3 godziny masz mówić o mocy krzyża Chrystusa. Zobacz, co się tutaj dzieje. Chwilę potem, jak dostaliśmy mandat, dzwoni do mnie pani z Urzędu Stanu Cywilnego i krzyczy na mnie. Tak z grubej rury. Skończyła się ta rozmowa, ukorzyłem się, przeprosiłem, mówię, Panie Boże, co jeszcze? Dojechaliśmy już na miejsce tej konferencji i nagle dowiadujemy się, że Mateusz, który miał dojechać na czas, nie dojedzie na czas, ponieważ koło mu się zgięło w takie, nie wiem, co ci się tam w ogóle stało, jakkolwiek chwała Bogu, bo 150 metrów bliżej i moja córka by już dzisiaj nie żyła. I myślisz, że Bóg to zaaranżował? Myślisz, że Bóg jest Bogiem, który przychodzi i podkłada ci, rzuca ci kłody pod stopy, abyś się potknął? Myślisz, że w Bożej naturze jest zabijać, niszczyć, dołować? Nie, jest przeciwnik nasz, któremu zależy na tym, aby robić to dla ciebie. A więc dzień zły to jest czas twojego doświadczenia. Dalej Paweł mówi, abyśmy mogli dokonać wszystkiego. Aby nasze życie dobrze się skończyło. Nie chcę ci mówić, ale w momencie, kiedy oddajesz swoje życie Chrystusowi, w tym momencie stajesz się człowiekiem, który jest w centrum zainteresowania diabła. Do tej pory on się tobą nie interesował, bo tak należałeś do niego. W momencie, kiedy przychodzisz i zmieniasz właściciela w swoim życiu, kiedy Chrystus staje się twoim Panem, kiedy zostajesz wyrwany z królestwa ciemności, kiedy grzech przestaje panować nad twoim życiem, diabeł zaczyna się tobą interesować i zrobi wszystko, aby cię zniszczyć. Tak? I chciałbym powiedzieć, że wszyscy tutaj, jak tu siedzimy, fajnie by było, chwała Bogu, gdyby tak było, aby każdy z nas dobiegł do końca w swoim chrześcijaństwie. Ale wiesz, że tak nie jest. Że diabeł walczy i diabeł zdobywa swoje ofiary. Aby zniszczyć. Aby odciąć się od Boga. Abyś przestał się tym w ogóle interesować. I trzecia rzecz, o której mówi Paweł, abyśmy mogli się ostać. Abyśmy mogli być mocni, abyśmy mogli stać konkretnie, abyśmy byli ludźmi, którzy są mocni w Panu, abyśmy nie byli lelum, polelum, abyśmy nie byli takimi dziami na zielonej łące, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy są konkretni i silni w Bogu. Tak? A więc co mamy ubrać? Pierwsza rzecz, i tylko o niej zdążymy dzisiaj coś powiedzieć, to jest pas prawdy. Tak? Werset 14 mówi, stójcie tedy, opasawszy biodrą swoje prawdą. To jest pierwsza, najbardziej istotna rzecz. Kiedy rzymski żołnierz ubierał pas, to ten pas, który on miał gdzieś tutaj, spajał jakby całą zbroję w jedno. On podtrzymywał całą zbroję. Do tego pasa był wkładany miecz, tak? Również pancerz był umocowany na tym pasie, a więc pas trzymał całą zbroję. Tak? Pas trzymał całą zbroję i ten pas, Paweł mówi, że to jest pas prawdy. I to jest istotna rzecz, ponieważ w obecnym świecie nic innego nie jest tak bardzo atakowane, jak właśnie koncepcja prawdy. Koncepcja prawdy. Biblia określa prawdę w taki sposób, że nie ma innej możliwości na prawdę. Żyjemy w takich czasach, kiedy koncepcja prawdy jest zupełnie rozmyta. Na czym to polega? Wierz sobie w co chcesz, byleś wierzył szczerze. Biblia mówi o tym, nie ma innego imienia. Nie ma innego imienia tylko w Jezusie Chrystusie, w którym jest zbawienie. Współczesny świat mówi o tym, że wszystko jest względne. Wszystko jest względne. To wszystko zależy od perspektywy, w jaki sposób spojrzysz na to. Co to wszystko oznacza? Diabeł rozmywa koncepcję prawdy, ponieważ prawda w Biblii jest czymś niesamowicie istotnym, jest czymś niesamowicie ważnym. Popatrzcie na Ewangelię Jana, 8 rozdział, werset 44. Chrystus opisuje diabła. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. W diable nie ma żadnej prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Chrystus jest prawdą, diabeł jest kłamcą. Diabeł jest kłamcą, Biblia mówi dalej, on jest ojcem kłamstwa. I cokolwiek mówi diabeł, jeśli diabeł mówi, zawsze kłamie. Albo to kłamstwo jest ubrane w opakowanie prawdy, albo z bezpośrednim kłamstwem. Albo mówi coś, czego nie ma prawa mówić. Ilekroć zgrzeszysz, przychodzi diabeł i mówi, a widzisz, jaki ty jesteś beznadziejny, a widzisz, jakim ty jesteś chrześcijaninem, a widzisz, ile razy się podnosiłeś, już nie ma dla ciebie szans. Biblia mówi, że to jest kłamstwo. Biblia mówi o tym, że to jest kłamstwo. Tak? Że nie ma potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, nawet jeśli zgrzeszysz. Nawet jeśli zgrzeszysz. Przychodząc do Boga, Bóg daje ci przebaczenie. Więc diabeł jest kłamcą. Wszystko, co mówi, jest kłamstwem. Jakie są główne kłamstwa diabła? O najważniejszym kłamstwie powiem ci na samym końcu. To jest kłamstwo, które jest gorsze niż Holokaust. To jest kłamstwo, które jest gorsze niż jakakolwiek rzeź, która wydarzyła się w historii naszego świata. To jest kłamstwo, które ma mnóstwo ofiar i będzie miało jeszcze więcej ofiar. Ale pierwszym kłamstwem, którego używa diabeł, to jest, że to, że on kłamie w kwestii tego, kim jest Bóg. Diabeł kłamie względem tego, kim jest Bóg. Dlaczego kłamie względem tego, kim jest Bóg? Bo Bóg jest prawdą. I Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset mówi tak. Odpowiedział im Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I amen. Zauważcie, jakie to jest radykalne, co powiedział Chrystus. Ja jestem droga i prawda i żywot i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Innymi słowy, jeśli myślisz, że można chrześcijaństwo pomieszać z czymkolwiek innym, to się mylisz, to żyjesz w kłamstwie. Dlatego, że Chrystus powiedział, że On i tylko On jest prawdą. On jest prawdą, Bóg jest prawdą. Jeśli Bóg jest prawdą, to diabeł będzie kłamał na temat tej prawdy. Przykład, opowiadałem wiele razy o sytuacji, w jaki sposób działa pedofil. Pedofil działa w taki sposób, że obserwuje dziecko, które będzie jego ofiarą. Obserwuje, kiedy przychodzą rodzice po to dziecko. I w pewnym momencie podchodzi do dziecka, powiedzmy 5-letniego, i mówi, słuchaj, twój tata prosił, abym, ja jestem znajomym twojego taty i prosił mnie, abym ja ciebie zabrał do domu, ja cię zaprowadzę do domu, chodź. I to dziecko naiwne łapie tego pedofila za rękę i idą razem. Idąc, ten pedofil zabiera dziecko w ustronne miejsce i je wykorzystuje. Kiedy je wykorzystuje, to sprawia ból temu dziecku. I kiedy to sprawia ból, to pedofil mówi, wiesz co? Tata mi kazał zaprowadzić ciebie do domu, ale tata też powiedział mi, że jesteś niegrzeczny. I ja cię ukarałem, ponieważ twój tata kazał mnie ukarać ciebie. To zniszczone psychicznie dziecko wraca do domu i nie pójdzie do mamy, do taty i nie powie, że przydarzyła mi się krzywda, ponieważ w jego głowie jest myślenie, że to mój tata kazał mnie ukarać i to jest okej. Pedofil może powtarzać ten preceder przez długi czas, ponieważ dziecko nie powie swojemu ojcu, co się wydarzyło, ponieważ w dziecka głowie jest świadomość, że to ojciec kazał. Czyż tak nie działa diabeł? Czyż tak nie działa diabeł? Umiera ktoś w twojej rodzinie i przychodzi diabeł i mówi, a widzisz, jaki Bóg jest dobry? Zauważyliście, że wszystko, co złego dzieje się w życiu ludzi, ludzie zawsze pytają, gdzie w tym wszystkim był Bóg? Dlaczego Bóg to zrobił? Dlaczego Bóg go zabrał, kiedy to Bóg nie miał nic z tym wspólnego? Ponieważ Biblia opisuje Boga jako Boga, który jest dobrym ojcem. Który jest dobrym ojcem. O wiele lepszym niż najlepszy ojciec, który jest na ziemi. Ale przychodzi diabeł i wkręca ci, że stan, w którym ty jesteś, dał ci Bóg. Że to, co się dzieje w twoim życiu, to jest właśnie Bóg. Że ta choroba, którą masz, to właśnie tak cię Bóg doświadcza. I mnóstwo kłamstw, które podważają to, kim jest Bóg. A dlaczego diabeł podważa to, kim jest Bóg? Ponieważ Chrystus powiedział o sobie, że ja jestem prawdą, a diabeł jest kłamcą i będzie zawsze kłamał przeciwko prawdzie. Drugie kłamstwo, które on ma, to jest, że podważa i manipuluje Boże Słowo. Dlaczego diabeł podważa i manipuluje Boże Słowo? Bo Boże Słowo jest prawdą. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 7 werset mówi tak. Poświęć ich w prawdzie twojej, słowo twoje jest prawdą. Słowo twoje jest prawdą. To ma większą moc, niż zdajesz sobie z tego sprawę. Jeden werset z tej księgi ma moc przemienić całkowicie twoje życie. Kilka fragmentów z tej księgi przemieniło całkowicie moje myślenie. Ta księga, kiedy ją czytam, to mam wrażenie, że nie ja ją czytam, ale ona czyta mnie. Dlatego diabeł będzie ci wkręcał, a ta księga, skąd ja mogę mieć pewność, że to napisali ludzie, a może to sobie ktoś wymyślił. Wiecie, kto tak mówi, że może sobie to ktoś wymyślił? Ludzie, którzy nigdy tego nawet nie dotknęli. Jest taka strona, która ma na celu, to jest jedno z ich założeń, aby zniszczyć autorytet Biblii. Ilekroć to czytam, tylekroć widzę, że argumentacja jest tak głupia, że się w głowie nie mieści. Obalają jedną rzecz, nie widząc tego, o czym dalej mówi ta księga. Całe obalenie Biblii jest zawsze budowane na jednym bądź dwóch fragmentach. Dlaczego ta księga jest najczęściej palona na całym świecie? Dlaczego w wielu krajach do dzisiaj, kiedy to posiadasz, zginiesz? Dlaczego nie pali się Koranu? Dlaczego nie pali się Bhagavad Gita? Dlaczego nie pali się jakichkolwiek innych mądrych ksiąg? Bo tamte księgi nie mają żadnej mocy i one powstały z inspiracji diabła. A to nie powstało z inspiracji diabła. Co więcej, ta księga mówi o tym, jak diabeł skończy. Ta księga mówi o tym, jak diabeł skończy. Gdybyś chociaż raz w życiu zobaczył, jak demony reagują na tą księgę, zacząłbyś inaczej funkcjonować, zacząłbyś inaczej to traktować. Boże Słowo jest prawdą. Dlatego diabeł będzie robił wszystko, aby podważyć Boże Słowo. Już w pierwszej księdze Biblii, w trzecim rozdziale i pierwszym wersecie, kiedy Bóg powiedział do Adama i Ewy, że jeśli zjecie owoc z drzewa poznania dobra i zła, na pewno umrzecie. I pojawia się diabeł, który mówi tak, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie chce, abyś funkcjonował w tym stanie? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że jest lekarzem? Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że Bóg ma dla ciebie zwycięstwo? Czy rzeczywiście Bóg powiedział? To jest to, co robi diabeł cały czas. Podważa, podważa, podważa i manipuluje. Amen? I trzecia rzecz, to ja tylko wymieniłem trzy i ich jest całe mnóstwo, to, że diabeł kłamie w kwestii tego, kim jesteś ty. Chcę ci coś powiedzieć. Napisałem sobie takie zdanie. Ono tam nawet jest. Jest tak zakręcone, że jak przeczytasz, to może złapiesz. Ważne jest to, co prawda, w nawiasie Bóg, w swoim słowie, które jest prawdą, mówi o tobie. To, co jest najbardziej istotne, to jest to, co mówi Chrystus, który jest prawdą. Mówi w swoim słowie, które jest prawdą, to, co on mówi o tobie, to jest prawdą. To, co prawda mówi w swojej prawdzie o tobie, jest prawdą. To, co mówi diabeł, wiecie, jak cię diabeł klasyfikuje? Diabeł klasyfikuje człowieka przez błędy, które on popełnia. Diabeł klasyfikuje człowieka przez grzechy, które on popełnia. Ja nigdy tego nie rozumiałem. Ludzie, którzy przeszli przez AA, która jest dobrą rzeczą, wielu ludzi jakby wyszło z tego, ale ci ludzie, nawet jeśli już nie piją, oni mówią, ja ciągle jestem alkoholikiem. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg, jeśli przychodzisz do Boga, Bóg zmienia twoją tożsamość. Bóg cię uwalnia, Bóg cię zmienia. I cały ten świat próbuje cię zdefiniować, że jesteś rozwodnikiem, że jesteś grzesznikiem, że jesteś hazardzistą, że jesteś narkomanem, że jesteś pijakiem, że jesteś kłamcą, ponieważ to się to w twoim życiu przydarzyło. To, co Bóg mówi w swoim słowie. Bóg, który jest prawdą, w słowie, które jest prawdą, to, co On mówi, jest prawdą. I to są trzy rzeczy, które diabeł podważa non-stop. Jak żyć w prawdzie? Apostoł Paweł mówi, abyśmy mieli ubrany pas prawdy. Na czym polega życie w prawdzie? Po pierwsze, musisz mieć relację z prawdą. Musisz mieć relację z prawdą, którą jest Chrystus. Jeśli nie masz relacji z Chrystusem, jeśli nie poznajesz prawdy każdego dnia, twoje życie jest narażone na kłamstwo. Chrystus jest prawdą. Jeśli nie masz relacji z Chrystusem, chcę ci coś powiedzieć. Jeśli nie masz relacji z Chrystusem, który jest prawdą, to z kim masz relację? Z kim masz relację? Masz relację prawdopodobnie z czymś bądź kimś, który nie jest prawdą. A jakie jest przeciwieństwo prawdy? Kłamstwo. Wiecie, ile w naszej głowie jest kłamstw? Wiecie, ile w naszej głowie jest kłamstw? Diabeł przychodzi, atakuje cię chorobą, atakuje cię czymkolwiek i mówi ci, że tak ma być. Że to jest twój stan i tak ma być. I on cię zostawia, myśli w twojej głowie krążą i tylko podbijają cały temat, że tak ma być. Diabeł przychodzi do ciebie i mówi, wiesz co, upadłeś tyle razy, być może Bóg ci przebaczył, ale nie licz na jakąś przyszłość. I ty mu tak, ja nie liczę już na żadną przyszłość. Brzmi znajomo, prawda? Brzmi znajomo. Brzmi bardzo znajomo. Jeśli się nie przeciwstawisz diabłu, to dalej będzie ci robił dziurę w głowie. Relacja z prawdą, relacja z Chrystusem. Być może jest tak, że diabeł cię już tak zniewolił grzechem. Tak cię zniewolił grzechem. Że nie dość, że cię zniewolił, to jeszcze ci powiedział, że ty już z tego się nigdy nie wyrwiesz. To jest jego działanie, to jest kłamstwo. Relacja z prawdą powoduje, że ty zaczynasz żyć w normalny sposób. Chcę wam coś powiedzieć. Niedawno niektórzy z nas, takie pamiętne nabożeństwo było, bo takiego jeszcze nie było, pełne entuzjazmu. Składaliśmy świadectwa tego, co Bóg robił na konferencji. Ile minęło? 2 tygodnie. I każdy z nas wrócił z powrotem do swojego świata, który nie wymaga żadnych poświęceń, który nie wymaga żadnych wyzwań, po co się tam wychylać. Relacja była taka sobie z Bogiem przed, to wróciło do normy, miałem lekkie tam, podniosłem się trochę. Moment. Uciekasz od relacji z prawdą i jest moment i zaczynasz żyć w kłamstwie. Druga rzecz to jest poznawanie prawdy, to jest poznawanie Bożego Słowa. Jeśli uwierz mi, że mówisz, ja nie wierzę w Biblię i nie będę jej czytał. Okej, nie musisz w to wierzyć, ona nie musi mieć wpływu na ciebie, co nie oznacza, że cokolwiek innego nie ma wpływu na ciebie. Wiecie, co Goebbels powiedział? Że kłamstwo powtórzone ileś tysięcy razy w końcu staje się prawdą. Wiecie, ile tysięcy kłamstw słyszymy każdego dnia? Ile w twojej głowie pojawia się ile tysięcy kłamliwych myśli o tobie i o innych? Jakakolwiek pyszna myśl w twojej głowie jest zawsze kłamstwem. mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo kłamstw. Ale mówisz, ja nie będę czytał Biblii. Wiesz, co ty mówisz, innymi słowy? Odłączasz się od prawdy i pozwalasz, aby kłamstwo ciągle funkcjonowało w twojej głowie. Znam człowieka, który czytając Biblię był jeszcze opętany i czytał Apokalipsę. To jest księga, która jest naprawdę trudna. Nie polecam ci jej do pierwszych 5 lat chrześcijaństwa. To jest trudna księga. A on, który nie był chrześcijaninem, zaczął ją czytać. Nic nie zrozumiał, ale zrozumiał jedną rzecz. Że w tym jest taki autorytet, że w tym jest taka moc, że to się w głowie nie mieści. Że być może ja nic nie rozumiem, ale w tym jest taka moc, w tym jest taki autorytet. Zauważyłeś, co najczęściej jest atakowane w twoim życiu, co najłatwiej diabłu ukraść, nawet w czasie wakacji? Relacje z prawdą. Relacje z Chrystusem. Relacje z Jego Słowem, bo jeśli nie masz tego, to jesteś po prostu pozamiatany. Przychodzisz na nabożeństwo i stajesz się jakiś dziwnie senny. Stajesz się jakiś dziwnie taki zmulony, jakby nie potrafisz nic przyjąć. Budzisz się rano i masz plan. Obudzę się, będę czytał Biblię. Ale nagle pojawia się pierwsze twoje kochane dziecko. Pojawia się drugie twoje kochane dziecko. Pojawia się trzecie twoje kochane dziecko. A jak już pojawiają się wszystkie, cała trójka, to już będzie z tego dym. I czytanie Biblii odchodzi do lamusa. Bo twój stan emocjonalny wcale tego nie chce. Chcę ci coś powiedzieć. Żeby mieć relację z prawdą, musisz umówić się z prawdą dzień wcześniej, kiedy zamierzasz z nią rozmawiać. Jeśli chcesz mieć relację z Chrystusem, jeśli chcesz mieć relację ze Słowem, musisz szukać tego czasu i musisz zaplanować sobie ten czas. Wiecie, gdyby burmistrz tego miasta zadzwonił do ciebie i powiedział, że on ma dla ciebie coś wyjątkowego, coś naprawdę dobrego i niech pan będzie o 13:30 w biurze u mnie, uwierz mi, żebyś nie spóźnił się ani chwili. No, może niektórzy z nas, którzy mają tendencję do spóźniania się. Byłbyś na czas. Ile razy Bóg mówi: umów się ze mną. Jeśli spotkasz się ze mną, to co ci dam, będzie naprawdę dobre i to będzie nie tylko dobre tutaj na ziemi, ale nawet kiedy już umrzesz, kiedy spotkamy się w niebie, zobaczysz, jaką to miało korzyść w twoim życiu. I Bóg musi walczyć o priorytety w naszym życiu. Czy burmistrz jest ważniejszy? Czy jakiś inwestor jest ważniejszy? Czy on sam? Chcę ci coś powiedzieć. Bóg może być twoim inwestorem, Bóg może być twoim burmistrzem, Bóg jest absolutnie, absolutnie ponad wszystkim. Trzecia rzecz. Unikanie kłamstwa względem innych. Chciałbym powiedzieć, że chrześcijanie nie kłamią, ale jednak doświadczenie nauczyło mnie czegoś innego. Że chrześcijanie kłamią i to całkiem nieźle. W tym ciężkim tygodniu, który był w tym tygodniu, kiedy mieliśmy taką SMS-ową rozmowę, kiedy z mojego telefonu komórkowego wychodziły tylko absurdy i oskarżenia na moją żonę. Wiecie, to jest takie złapanie błota, ulepienie konkretnej kulki i uderzenie po prostu w twojej żony, aby zranić. A ja już wiem, co rani moją żonę. Kiedy wróciłem do domu, kiedy już stwierdziłem, że to jest bez sensu, powiedziałem Krysi, mówię, słuchaj, napisz mi, co ja mam w sobie zmienić? Nie będę pisać, co tam masz zmienić i tak. Mówię, nie, napisz mi, co ja mam w sobie zmienić. Kiedy Krysia mi to napisała, kiedy zaczęliśmy o tym rozmawiać, to nagle poczułem się nagi. Nie dlatego, że ktoś mi zdjął ubrania, po prostu poczułem się nagi. Jakby mnie ktoś totalnie obnażył. I nagle zauważyłem, ile kłamstwa było w moim życiu. Bo kolejna rzecz to jest unikanie kłamstwa względem siebie samego. Nagle zauważyłem, ile kłamstw funkcjonowało w moim życiu i moja żona nawet nie jest świadoma tego, jak bardzo Bóg przez nią przemówił. Ja się poczułem, jakby ktoś mi zabrał ulubione zabawki, którymi zawsze potrafiłem walczyć, zawsze się bawić, jakby mnie ktoś pozabierał i stoję nagi i nie mam nic. I sobie tak myślę, i czym ja mam teraz walczyć? Kiedy prawda dotyka twojego życia, to tak się czujesz. Kiedy prawda dotyka twojego życia, to tak się czujesz. Ale prawda ma jeszcze jeden aspekt, o którym mówił Chrystus. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Kiedy poznajesz Chrystusa, kiedy poznajesz Jego Słowo, kiedy jesteś człowiekiem, który żyje w prawdzie względem innych, wiecie, gdzie najłatwiej jest kłamać? Na grupach domowych. Jak tam u ciebie życie z Bogiem? No spoko. Czyżby? Trafimy tak kłamać, aby upiększać swoje chrześcijaństwo. Trafimy kłamać. Ty, widziałem cię, jak piwo piłeś gdzieś tam wczoraj. Co ty, ja? W chacie byłem, mam alibi. A kto cię widział? Oglądałem film. To nie chodzi o to, czy ty piłeś piwo, czy nie piłeś piwo. W ogóle nie ma znaczenia. Chodzi o to, abyś stał się człowiekiem, który funkcjonuje w prawdzie. Abyś stał się człowiekiem, który funkcjonuje w totalnej prawdzie. Ja sobie tak postanowiłem, że będę starał się teraz mówić ludziom prawdę w miłości. Ale przestaję, bo nawet upiększanie czegoś, co by się chciało powiedzieć, jest kłamstwem. Szczególnie jak coś nawalimy, jak coś nam pójdzie nie tak, jak my potrafimy kłamać, żeby jakoś się tak wypolerować, żeby to jakoś było. Pomyśl o tym przez chwilę, że ilekroć kłamiesz, podłączasz się pod ojca kłamstwa, którym jest diabeł, który cię nienawidzi. Ile kłamstwa ciągle nas otacza, ile kłamstwa ciągle nas atakuje. Jak często potrafimy żyć w totalnym kłamstwie i wmawiać sobie, że będzie dobrze. Czy jesteś prawdziwy? Czy ty żyjesz w prawdzie i szczerości, czy może twoje życie to jest dobrze utkana tkanina twojego pozoranctwa? Czy jesteś autentyczny? Czy ty jesteś szczery? Są trudne pytania. I był taki człowiek w Biblii, nazywał się Piłat, który był tak zagubiony, który żył w takim kłamstwie, że on już się totalnie pogubił. On mógł uniewinnić Chrystusa. On mógł powiedzieć, że nie ukrzyżujemy tego człowieka, ale tłum go po prostu zgniótł. On już sam nie wiedział, kim on jest. Ewangelia Jana, 18 rozdział, 38 werset mówi o tym, że rzekł do niego Piłat, rzekł Piłat do Chrystusa: co to jest prawda? Piłat był tak oszukany, że to zdanie doskonale odzwierciedla to, kim on był. Takie popularne słowo jest teraz ściema. Nikt nie lubi ściemy. Nikt nie lubi kłamstwa. Nikt nie lubi oszukiwania. Czy jeśli ja oddałem swoje życie Chrystusowi, czy ja mam dalej żyć w kłamstwie i prawdzie, bo jeśli ja nie mam na sobie pasa prawdy, chcę ci coś powiedzieć, to jak ja mam przeciwstawić się ojcu kłamstwa, skoro sam żyję w kłamstwie? W jaki sposób? Prawda jest przeciwieństwem kłamstwa. Jeśli twój pas prawdy nie funkcjonuje w twoim życiu, to reszta zbroi ledwo co się trzyma. Jedyna rzecz, którą będziesz mógł mieć, to jest tarcza i buty. I przyłbica. Ale tak, jesteś narażony na ataki. Ojcem kłamstwa jest ten, który atakuje. I miałem sam koniec, miałem powiedzieć o rzeczy. Zanim będziemy się modlić, ja mam olbrzymie przekonanie, że wielu z nas, jak tutaj siedzimy, żyjemy w kłamstwie. Nie to, że kłamiesz, ale to, że diabeł cię oszukał, że diabeł cię okłamał. Jeśli się temu nie przeciwstawisz, to cię doprowadzi to donikąd. Będziesz ciągle oszukiwany. Ale miałem powiedzieć, co jest gorsze niż Holokaust, co jest gorsze niż jakakolwiek rzeź. Wiecie, w czym diabeł najsprytniej oszukał ludzkość i ciebie i mnie? Że ty, po pierwsze, pierwsze jego kłamstwo jest takie, że nie umrzesz. To nie jest na takiej zasadzie, że ty nie wierzysz, że nie umrzesz, ale to jest na takiej zasadzie, że to jest tak odległe, że nie warto o tym myśleć. Wiecie, kiedy przeglądam internet, to ja tam nie widzę, żeby śmierć w jakikolwiek sposób zabijała tylko starszych ludzi. Tylko w średnim wieku ludzi. Wiecie, nie wiem, czy macie świadomość, ale te wakacje dla wielu ludzi były ostatnimi wakacjami. Ci ludzie zginęli w wypadku. Śmierć pojawiła się tak nagle, że oni nie mieli w ogóle żadnej świadomości, że to się stało. Rzadko kto jest przygotowany na śmierć. I diabeł ci mówi, masz jeszcze czas. Kiedy już zaczniesz myśleć o tej śmierci, to przychodzi diabeł i mówi ci, słuchaj, jest wiele koncepcji, jeśli chodzi o to, co się stanie z tobą po śmierci. Wybierz sobie którąś. Być może będzie to takie mądre słowo anihilizm. Znikniesz. Po prostu żyjesz i znikniesz. Ciesz się życiem, bo znikniesz. Być może jest to reinkarnacja. Słuchaj, nie jest tak źle. Okej, popełniłeś kilka błędów, ale kiedy umrzesz, narodzisz się jako ktoś inny i będziesz miał kolejną szansę. Jeszcze inni myślą, że Bóg jest miłością, bo jest to prawdą. Ale już nie widzą tej drugiej strony, że Bóg jest również sprawiedliwy. I nie widzą tej rzeczy, że jeśli Bóg coś powiedział w swoim słowie, to on musi trzymać się tego słowa. To Bóg uprzedził nas i ostrzegł nas przed piekłem. Ja myślę, że jednym z powodów, dla których Chrystus przyszedł na ziemię, to jest to, że on wiedział i widział, jak wygląda piekło. I był w stanie oddać swoje życie właśnie za ciebie, abyś ty nie musiał tam spędzić swojej wieczności, bo wieczność, jak sama nazwa wskazuje, nie ma swojego końca. To jest największe oszustwo. Jeszcze inni mówią, że to nie jest tak, że jest tylko piekło i niebo, że musi być jakaś trzecia opcja. Ta księga są słowa Boga, który wie, co jest po drugiej stronie. Gdyby była trzecia opcja, to on by nam o tym powiedział, ale ta księga milczy na temat trzeciej opcji. Możesz ją przekopać od A do Z i nie znajdziesz trzeciej opcji. Wręcz przeciwnie, znajdziesz ciągle dwie opcje. I największy Holokaust polega na tym, że wielu ludzi myśli, że Bóg się nad nimi zlituje, bo Bóg jest miłością. Ale nie widzą tego, że Bożą cechą nie jest tylko miłość, ale Bożą cechą jest również sprawiedliwość. Ale Bożą cechą jest również bycie prawdziwym i wiernym swojemu słowu. Przerażające, mnie to przeraża chyba każdego dnia. Powiem tak, na 36 lat mojego życia trochę śmierci się naoglądałem. Pewnie nie tak dużo jak pielęgniarka pracująca na OIOM-ie, ale trochę śmierci się naoglądałem. Powiem wam, że wielu ludzi nawet na łożu śmierci nie jest w stanie przyjąć prawdy, o której mówi Bóg. Diabeł wkręcił nam, że życie po swojemu, że życie tak jak my chcemy jest lepsze niż to, co ma Bóg. Ja chcę ci coś powiedzieć. Gdyby nie Bóg, gdybym ja nie poznał Boga w moim życiu, to prawdopodobnie bym dzisiaj nie żył. Miałem olbrzymie szanse, aby już nie żyć. Olbrzymie szanse. Komu dzisiaj uwierzysz? Uwierzysz prawdzie? Czy uwierzysz swojemu rozsądkowi, który jest napchany tysiącami różnych kłamliwych koncepcji? Komu dzisiaj uwierzysz? Uwierzysz Bogu, który mówi: spójrz na krzyż? Spójrz na krzyż. Powiedz, co jeszcze mam zrobić, aby pokazać ci, że cię kocham? Co jeszcze mam zrobić, żebyś zobaczył, że Chrystus umarł po to, abyś ty nie wylądował w piekle? Popatrz, On został ubiczowany, zmasakrowany, przybity do krzyża, abyś ty mógł żyć w wolności, abyś ty mógł skończyć w niebie. Co jeszcze mam zrobić, abyś przyszedł, po prostu klęknął i powiedział: Boże, ja przepraszam cię, ja nie chcę żyć po swojemu, przyjdź do mojego życia i zmień moje życie. Przyjdź i oczyść moje życie. Bo jeśli dzisiaj nie jesteś pewny swojego zbawienia, to prawdopodobnie nie jesteś zbawiony. Bo Biblia o tym mówi. To nie są moje słowa. Biblia o tym mówi. Być może Duch Święty teraz porusza twoje serce i wiesz, że to jest o tobie. Bo jeśli nie oddałeś swojego życia Bogu i leżysz sam na swoim łóżku i już nie ma nikogo, jest tylko ciemność, która cię otacza, to pojawiają się w twojej głowie różne myśli. W mojej głowie pojawiały się takie myśli: a co by było, gdybym ja dzisiaj umarł? I w tym momencie ogarniało mi olbrzymie przerażenie, bo nie miałem zielonego pojęcia, co się ze mną stanie. Miałem jakieś swoje pobożne życzenia, że Bóg się na pewno zlituje. Bóg już się zlitował, bo Chrystus umarł zamiast ciebie. On już się zlitował. On już okazał miłość i miłosierdzie. Możesz dzisiaj przyjść do Boga i pojednać się z Nim. Możesz dzisiaj przyjść do Boga, który jest prawdą. Jego miłość jest prawdziwa. Jego ofiara jest prawdziwa. Być może to jest czas, kiedy chcesz oddać swoje życie Chrystusowi. Jeśli wiesz, że to jest ten czas, że to jest ten moment, chciałem, żebyśmy wszyscy, jeśli tylko możesz, pochylmy swoje głowy. Chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką modlitwą, która ma sens tylko wtedy, jeśli jest szczera. Powtarzaj za mną tą krótką modlitwę i zrób to szczerze. Drogi Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię przeprosić za każdy grzech w moim życiu. Chcę Cię przeprosić za kłamstwa, w które wierzyłem. I chcę dzisiaj poznać Ciebie, który jesteś prawdą. I proszę Cię, Jezu, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I chciałbym, abyś to Ty stał się Panem mojego życia. Bo wiem, że mnie kochasz. Bo Twój krzyż mi to pokazuje. Oczyść moje serce. I zapraszam Cię, Jezu, abyś zamieszkał w moim sercu. Stań się Panem mojego życia. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest Panem. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.